Polska jest w ogóle jakimś dosyć szczególnym przykładem, gdzie ta edukacja domowa jest w jakiś sposób bardzo szanowana. Dlatego, że rozmawiałem z ludźmi z różnych miejsc świata, gdzie na przykład jest nielegalna, albo jest trudno przepisać się do edukacji domowej, bo to muszą być jakieś problemy dziecka społeczne, psychiczne itd.
Jak odnaleźć się w finansach? Jak sprawić, by pieniądze służyły realizacji naszych celów życiowych? Na te oraz inne pytania odpowiadają goście podcastu Po ludzku o pieniądzach, którego partnerem jest General Investment z TFISA i który mam zaszczyt prowadzić. Nazywam się Radosław Budnicki, na co dzień prowadzę podcast Lepiej Teraz i nie jestem internetowym guru zarabiania. Rozmawiam tylko po ludzku o pieniądzach z ekspertami, którzy zrozumiałym językiem tłumaczą zawiłości finansów i to, jak sprawić, by pieniądze nam służyły, a nie nami rządziły. Serdecznie zapraszam. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Po ludzku o pieniądzach. Dzisiaj moim gościem jest Andrzej Wysocki, tata, nauczyciel, alternatywny nauczyciel, filozof, twórca autorskiej szkoły Castalia w warszawskim Wawrze. O czym dzisiaj porozmawiamy? Otóż Andrzej przybliży tajniki tak zwanego nauczania domowego, czyli homeschooling. Opowie, kto korzysta z takiej formy edukacji, jakie dzieci, jacy rodzice decydują się na coś takiego, czy warto, dlaczego warto, ile coś takiego kosztuje i jak wygląda taki sposób prowadzenia właśnie edukacji. O tym wszystkim dowiecie się z dzisiejszego odcinka, z mojej rozmowy z Andrzejem Wysockim, na którą Was serdecznie zapraszam. Cześć Andrzej.
Witaj Radku.
Witam Cię serdecznie w podcaście Po ludzku o pieniądzach. Pewnie zastanawiałeś się, dlaczego Cię zaprosiłem do takiego podcastu. Otóż od dłuższego czasu fascynowała mnie coś takiego jak homeschooling, wiesz, edukacja domowa i dowiedziałem się przypadkiem, że Ty właśnie tym się zajmujesz albo czymś podobnym do tej edukacji domowej. Za chwilę usłyszymy od Ciebie więcej, więc oddaję Ci głos. Kim jesteś, czym się na co dzień zajmujesz?
Ja na co dzień zajmuję się głównie dziećmi, swoimi przede wszystkim, a w drugim rzędzie właśnie dziećmi, które są w edukacji domowej. Ja prowadzę w tym momencie taki projekt, który się nazywa Szkoła Castalia. To jest szkoła, która już częściowo funkcjonuje, a będzie funkcjonować na zasadzie edukacji domowej, która jest takim formalnym modelem, na bazie którego działa i homeschooling, i różne szkoły alternatywne.
Legalnym modelem, tak?
Właśnie, legalnym i jedynym legalnym w Polsce, w ramach którego można robić to, co my robimy.
Jakbyś mógł powiedzieć tym słuchaczom, którzy nie wiedzą, co to takiego jest edukacja domowa?
Edukacja domowa to jest generalnie model formalny, w ramach którego można spełniać obowiązek szkolny. Dlatego, że w Polsce nie ma obowiązku chodzenia do szkoły takiej formalnej, jest obowiązek nauki. I w jaki sposób spełnia się obowiązek nauki? No to jest już otwarta kwestia. Można go spełniać także właśnie w edukacji domowej, wypisując się ze szkoły. Jest taka możliwość. I wtedy jedna ze szkół, którą się wybierze, organizuje egzaminy w różny sposób. W każdym razie ma to swoje ramy formalne. No i generalnie dziecko w edukacji domowej musi zdać te egzaminy. Ale jak się do nich będzie uczyło? W jaki sposób osiągnie ten cel, no to już jest sprawa rodziców, sprawa jego i w ramach tego można robić bardzo dużo rzeczy.
Wiesz co, mam do Ciebie pytanie dotyczące właśnie edukacji. Czy to dotyczy tylko szkół podstawowych, czy jeszcze jakichś innych?
To dotyczy każdego poziomu szkół, czyli podstawowych, w tym momencie są tylko podstawowe licea, z tych właśnie niższych szkół. Więc na każdym etapie można zgłosić taki wniosek o przejście do edukacji domowej.
Na każdym etapie. Powiedziałeś, że na każdym etapie, to znaczy, że na edukację domową można zdecydować się od samego początku, praktycznie nauczania początkowego, tak?
Tak, tak. I często to się robi właśnie od samego początku.
Kto decyduje się na taką formę edukacji? Jacy ludzie?
No jest na ten temat bardzo dużo stereotypów. No właściwie nie zobaczyłem tak naprawdę jakiegoś konkretnej grupy, która to robi.
I... Ludzie zamożni, ludzie niezamożni, właśnie. Ludzie, którzy mają jakieś poglądy albo nie wiem, zarabiają po prostu jakoś pieniądze, mają wolny czas, osoby, którzy są freelancerami, o takie bardziej...
No i właśnie tutaj nie ma wspólnego mianownika. Zwykle ludzie, którzy mają jakiś bardziej otwarty umysł i zauważyli, że edukacja w Polsce, nie tylko w Polsce, no nie działa tak jak powinna, prawda? I to są często... Ja spotkam i bardzo bogatych ludzi, i ludzi, którzy ledwo czasami wiążą koniec z końcem i trzeba ich jako wspierać w tym, i ludzi, którzy są freelancerami, i ludzi, którzy pracują w korpo. Naprawdę, to jest bardzo duży przekrój ludzi. I tak naprawdę czasami się dzieje tak, że, ale jest to jedna z możliwości, że są to jakieś powody ideologiczne, prawda? Na przykład ktoś jest jakimś radykalnym katolikiem, albo radykalnym muzułmaninem, albo radykalnym protestantem, i tak dalej. To się zdarza. Ale to jest w takim lęku raczej o swoje szanowanie swoich wartości.
Prawda? Żeby uczyć w tym nurcie, który się wyznaje, tak?
Tak.
Dlatego
tak.
Się wybiera. Właśnie jedna ciekawostka. Ostatnio przeczytałem w jednej z książek. Na temat Finlandii. Koleżanka napisała taką książkę Kocie chrzciny o Finlandii, ale ona jest też częściowo Szwedką. I napisała, że Szwecja zrezygnowała kilka lat temu zrezygnowała z edukacji domowej. Mhm. I tak właśnie się zastanawiam, czy to nie jest wynik tego, że chodzi bardziej o to, żeby ta edukacja domowa nie poszła w tych kierunkach bardziej indywidualistycznych. Wiesz, o czym, co mam na myśli? Tych kulturowo. Chodzi o integrację społeczeństwa szwedzkiego, które jest bardzo zróżnicowane poprzez napływ imigrantów. Tak się zastanawiam, czy myślisz, że edukacja domowa przetrwa w Polsce? Ustawowo w ogóle, prawnie.
Polska jest w ogóle jakimś dosyć szczególnym przykładem, gdzie ta edukacja domowa jest w jakiś sposób bardzo szanowana. Dlatego, że rozmawiałem z ludźmi z różnych miejsc świata, gdzie na przykład jest nielegalna, albo jest trudno przepisać się do edukacji domowej, bo to muszą być jakieś problemy dziecka społeczne, psychiczne i tak dalej.
Nie musi tak być. Dziecko nie musi mieć problemów, żeby mieć edukację domową.
Tak, właśnie w Polsce jest tak, że właściwie jeśli chce się edukację domową, to idzie się do poradni pedagogicznej i chyba nie słyszałem o przypadkach, kiedy odmówiono tego, bo w Polsce jest takie założenie, że to jest nie o problemach, tylko o wolności. I to jest w ogóle bardzo ciekawe, w ogóle dlaczego tak jest, ale właśnie ta wolność jest tutaj bardzo szanowana, prawda? Że jest to raczej z tego powodu, że rodzic ma prawo wychowywać i nauczać jak gdyby własnych wartości, więc to prawo generalnie jest szanowane. W Finlandii, ja nie znam przykładu szwedzkiego, ale w Finlandii jest trochę odwrotnie, prawda? W ogóle w Skandynawii, że musi być jakiś powód, dla którego dziecko nie może uczyć się w ramach systemu. Ja właśnie nie wiem, jakiej Szwecji. W Finlandii to jest trochę tak, że mało kto chce.
Bo Szwecja jest zabronione. W 2000 któregoś tam roku już zabronione całkowicie.
Nieźle. No myślę, że to może wynika właśnie z takiego lęku o radykalizm. W Polsce właśnie ja mam wrażenie, że nie ma do końca tego...
Nie ma jeszcze takiego lęku.
Jeszcze, prawda?
Przejdźmy bardziej do takich szczegółów dotyczących twojej szkoły, bo mnie ciekawi. Jest to niby edukacja domowa, ale powiedziałeś, że można zapisać do edukacji domowej i do twojej szkoły. Co to znaczy, że edukacja domowa mi się kojarzy z tym, że mama siedzi ze mną nad lekcjami i sprawdza potem moje lekcje, tak? Albo coś mi tłumaczy. Czy na tym polega edukacja domowa?
No właśnie to jest jeden ze stereotypów. Właśnie ludziom się często wydaje, że edukacja domowa to jest właśnie coś takiego, typu robienie szkoły w domu. Otóż właśnie nie, bo w większości przypadków to jest uczenie się w różnych alternatywnych modelach, prawda? Uczenie się poprzez życie, poprzez robienie prawdziwych rzeczy. I oczywiście tam też są takie obowiązki, no trzeba zdać egzamin, więc czasami są jakieś rzeczy, których trzeba się nauczyć w sposób bardziej komercyjny, ale to jest, bardzo to odbiega od sposobu nauczania w szkole. I czasami robią to rodzice, prawda? Wprowadzając dzieci w jakieś rzeczy, które oni umieją, które oni robią. Dzieci chodzą często na różne zajęcia, które też sobie same wybierają albo razem z rodzicami, więc to jest taka bardzo otwarta forma. No i w niczym nie przypomina szkoły, ale jest jeszcze taka możliwość, że można się zrzeszyć. Prawda? Albo na przykład w grupie edukacji domowej, gdzie jakby ta grupa się spotyka i robi jakieś fajne rzeczy, uczy się razem, robią jakieś projekty. Albo na przykład w szkoły jest cały taki zespół szkół, jakby dosyć sporo jest szkół, które działają na zasadach edukacji domowej, czyli dzieci są w edukacji domowej, ale jest szkoła, która nie jest formalnie szkołą, jest raczej stowarzyszeniem, prawda, które obsługuje tą naukę jakby w sposób taki bardziej całościowy. Jest dużo problemów formalnych z zarejestrowaniem szkół. No to są także problemy sanepidowskie, problemy, więc jakby te szkoły często powstają jako grupy edukacji domowych. No i taka właśnie jest moja szkoła, którą właśnie tworzę.
Opowiedz więcej o swojej szkole. Na czym polega? Z jakiego nurtu się wywodzi?
To jest autorski projekt. On się wywodzi po części z takiego ruchu zwanego edukacją demokratyczną. To jest taki dosyć spory ruch, który już w Polsce jest już od kilkunastu, dwudziestu lat w różny sposób. Częściowo z edukacji leśnej, czyli w ogóle z takiej edukacji dziejącej się w przyrodzie. Częściowo z edukacji Montessori, częściowo z planu daltońskiego. To jest takie, ta szkoła jest pewnym takim wycięciem co lepszych rzeczy, według mnie, z różnych alternatywnych nurtów.
Okej. Jak długo przygotowywałeś się do otwarcia tej szkoły i jakie doświadczenia poprzedziły to otwarcie?
Ja kiedyś dawno temu pracowałem w systemie, w systemowych szkołach i byłem nauczycielem filozofii. Takiego przedmiotu, który, filozofii i etyki też jakby w różnych proporcjach.
W szkole średniej?
W każdej.
W każdej?
W każdej. Jakby w swojej karierze nauczyciela systemowego przeszedłem właśnie przez każdy etap, nawet przez takie zupełne maluchy. I właściwie to jest taki przedmiot, który nie jest egzaminacyjny. I nikogo nie obchodzi tak naprawdę, co się tam dzieje, więc ja mogłem eksperymentować sobie z różnymi formami nauczania, z różnymi takimi pomysłami, których trudno zrobić je na polskim czy na matmie, bo tam trzeba wycisnąć rzeczy do egzaminu, trzeba zrobić to bardzo kompetentnie i jest trochę mniejsze pole na eksperymenty. I tak sobie eksperymentowałem i w pewnym momencie zobaczyłem, że kurczę, szkoła nie działa. To jest bardzo bezsensowne i nieproduktywne to, co oni tam robią. Potem dostałem się do takich szkół, które były bardzo korporacyjne, bardzo cisnęły do egzaminu. Widziałem dzieci, które mają mdłości, opowiadają o tym, jak wymiotują, stresując się egzaminami. I to dla mnie było straszne. No i zacząłem szukać kontaktu ze szkołami alternatywnymi. I się okazało, że są. I kolejne lata przepracowałem w najróżniejszych szkołach alternatywnych, demokratycznych, w szkołach tak zwanych wolnościowych, może zaraz opowiemy, co to znaczy w ogóle. I poznałem ten nurt od różnych stron, tak właśnie już praktycznie. No i jakby po latach takiego zapoznawania się, siedzenia w tym, stwierdziłem, że już mi dzieci dorastają. Znaczy, w sensie, że już zaraz będą miały wiek szkolny. I ja chcę mieć szkołę blisko i chcę mieć szkołę, gdzie będę mógł jakby spełnić do końca moją wizję.
Jak właśnie korci mnie, żeby zapytać, jak jest z wynikami w nauce takich dzieci w porównaniu do dzieci z takiej systemowej szkoły? Jakie sukcesy osiągają w życiu? Czy rzeczywiście takie nauczanie domowe jest lepsze od tego systemowego? Statystycznie są jakieś badania prowadzone?
W tym momencie jedyne badania, o jakich ja słyszałem, takie profesjonalne, jest taki człowiek Daryl Hannam. To jest człowiek, który się w Anglii zajmuje edukacją, w tym edukacją domową. Tam była taka szkoła jak Summerhill. To jest w ogóle, jeśli ktoś się interesuje tematem, to warto sobie wygooglować. Pierwsza szkoła, nie pierwsza szkoła demokratyczna, ale bardzo znana szkoła demokratyczna. I tam, ja w tym momencie nie potrafię przytoczyć tych badań, ale generalnie z nich wynikało to, że jest bardzo w porządku, że absolwenci tej szkoły jakby są w najróżniejszych zawodach jakby i zajmują bardzo dużo takich stanowisk w tym społeczeństwie dosyć cenionych i wysokich. I na przykład w ogóle już na przykład od strony nie edukacji demokratycznej, ale na przykład od strony Montessori, na przykład Dolina Krzemowa jest bardzo wkręcona w Montessori. I na przykład z tego, ja nie wiem, czy nie popełnił jakiegoś strasznego błędu, ale podobno Bill Gates na przykład jest też absolwentem szkół Montessori, czyli alternatywnych w sumie.
Rozumiem. Wiesz co, zawsze korciło mnie, żeby zapytać, czy to jest drogie, czy to są prywatne szkoły też, jakby nie było. Tak,
to jest trudne pytanie.
No są różne pewnie.
Bo to znaczy drogie. Wiesz, jest taka myśl, ja nie wiem, na ile ona jest podparta, podobno jest podparta badaniami, że w momencie kryzysu, w momencie, kiedy zaczyna być trudno, ludzie zaczynają inwestować w edukację. I ja mam takie wrażenie, że właśnie to się tak dzieje, że w momencie, kiedy ludzie mają mniej pieniędzy, to paradoksalnie zaczynają bardziej cenić takie różne alternatywne szkoły, takie projekty, które dają jakieś ciekawsze wykształcenie niż szkoły państwowe. No i to jest tak. Problem jest taki, że edukacja domowa w Polsce właściwie rozwija się z funduszy rodziców. To wynika z problemu systemowego, dlatego że jest subwencja oświatowa i ta subwencja oświatowa płynie na każdego ucznia do szkoły, prawda? I po pierwsze, ona jest niewysoka.
A ile wnosi?
W tym momencie, pewnie zgaszą specjaliści, ale około 5 tysięcy. 5 tysięcy iluś tam rocznie.
Rocznie na jedno dziecko?
Tak, rocznie na jedno dziecko.
Czy w takim razie taka szkoła organizowana, nie wiem, demokratyczna czy Montessori może otrzymać ekwiwalent taki?
Nie.
Nie może.
To jest trochę skomplikowane, dlatego że nie są to oficjalne szkoły bardzo często. Prawda? Więc im się nie należy subwencja, bo one nie są w systemie edukacji. Niektóre z organizacji, na przykład jest Fundacja Bullerbyn, która zajmuje się edukacją demokratyczną, ona już jest na tyle rozwinięta, że ona założyła swoje szkoły już fizyczne z uprawnieniami, no i jakby z tego co rozumiem, jakby docierają do nich subwencje dzięki temu. Prawda? Ale no jest prawo, które weszło ostatnio, że jeśli dziecko jest w nauczaniu domowym, to ta subwencja jest o 40% niższa. No i toczy się debata na temat tego, jak bardzo to jest niesprawiedliwe i nie fair. No, ale takie są fakty, że po prostu subwencja została w pewnym momencie bardzo obcięta, no bo przecież ten uczeń nie generuje takich kosztów. No i co z tej subwencji ląduje u rodziców, którzy są w edukacji domowej? No właściwie nic. Ląduje to w szkole, ta szkoła za to organizuje egzaminy, może za to zrobić zajęcia, jakieś dodatkowe konsultacje, ale jakby na końcu tego łańcucha pokarmowego, jak gdyby rodzic zwykle nie dostaje nic, już nie mówiąc właśnie o jakichś tam szkołach alternatywnych czy innych takich nieformalnych tworach, więc to jest wszystko utrzymywane z pieniędzy prywatnych, prawda? Z pieniędzy klientów.
Orientujesz się w stawkach takich szkół, mniej więcej przykładowe jakieś?
Powiem tak, to są kwoty z rzędu 1600, 700, 2000 miesięcznie.
Od jednego dziecka w takiej szkole?
Tak, od jednego dziecka w takiej szkole.
Czyli od 1500 w górę tak mniej więcej można powiedzieć?
Tak, mniej więcej tak. To jest trudno powiedzieć, dlatego że część z tych organizacji działa na zasadzie fundacji, prawda? Więc często jest tak, że nie chcemy za bardzo, żeby pieniądze były przeszkodą dla ludzi, którzy chcą się edukować w taki sposób, więc no, wchodzą różne, że tak powiem,
formy finansowania
i barterowe i, że tak powiem, jakaś tam pomoc, więc to jest trudna sprawa, prawda? Bo też, ja też mam takie podejście, prawda, i też pewnie Fundacja Bullerbyn, o której wspominałem, też pewnie podziela tą kwestię, że to jest straszne, że taka edukacja jest bardzo mocna, no jest bardzo kosztowna, prawda. No i nie chcemy, żeby to była edukacja tylko dla zamożnych, prawda, bo to są dzieciaki. Więc jeśli ktoś chce bardzo się edukować w taki sposób i uczestniczyć w jakiejś szkole alternatywnej, no to się da zrobić, myślę.
To jest kwestia rozmowy indywidualnej.
Tak, to jest kwestia rozmowy. To jakby jest przede wszystkim kwestia woli i jakiegoś wkładu.
Okej, dobrze. Zastanawia mnie, czy trzeba mieć wykształcenie pedagogiczne, żeby uczyć w takiej szkole?
W szkole, to jest tak, dobrze mieć, prawda? Ale jakby takich szkół nie obowiązują jakby przepisy państwowe, więc to jest bardzo różnie. To jest tak, z perspektywy na przykład mnie jako jak gdyby jednego jakby z twórców takich szkół. Ja wolę zatrudnić osobę, która ma umiejętności, prawda, jak gdyby sprawdzone na przykład w innych szkołach alternatywnych, albo pracowała z dziećmi, albo jest jakimś wybitnym specjalistą z jakiejś dziedziny, która naprawdę łapie kontakt z dzieciakami, naprawdę potrafi wnieść dużo wartości, niż osobę z uprawnieniami i tylko. Niestety szkoły się często rozbijają na tym, że no jesteś świetnym matematykiem, potrafisz to tłumaczyć po prostu tak jak nikt inny, no ale nie masz uprawnień. I te uprawnienia można zrobić, ale nie każdy chce, prawda, z różnych powodów. Nie trzeba, formalnie nie trzeba mieć, czasami one się przydają, na przykład przy kwestiach egzaminów, czy kwestiach, jeśli chce się powołać w pewnym momencie formalną szkołę, no ale to nie jest kluczowa rzecz przy zatrudnianiu. To jest, bardzo często to jest rzecz też charakterologiczna, bo nie każdy może pracować z dziećmi z różnych powodów.
Andrzej, a ciekawi mnie, czego rodzice oczekują od takiej szkoły?
To jest tak, każda z tych szkół, jakich ja znam, to jest, one nie są w systemie, więc one są dosyć różnią się jakby swoim podejściem, standardami. Są pewne rzeczy, które je łączą, ale też jest dużo rzeczy, które są różne. I to jest tak, no, w szkołach demokratycznych bardzo dużo wymaga się od... Jest taki bardzo duży nacisk i też chyba taka chęć budowania społeczności, prawda? Że jakby ta społeczność, która się kształtuje wokół szkoły, no jest jakby taką bazą, taką wartością, która jest dla nich bardzo ważna. I bardzo często, jeśli ktoś szuka szkoły demokratycznej, to szuka takiej społeczności, która będzie ich wspierać, ale też będzie żywa, prawda? Będzie ich słuchać, będzie komunikacja, będzie jakiś ruch wokół tej szkoły, taki społeczny. I te szkoły bardziej nastawione demokratycznie, one uważają, że jak to jest załatwione, to wtedy może się dziać nauka. Prawda? I dosyć często jakby ta nauka jest w drugim rzędzie w większości szkół, prawda? To jest często to, czego rodzice poszukują, ta? A nie jakby sam poziom nauki, bo oni jakby jeśli świadomie do tego podchodzą, to wiedzą, że jeśli potrzeby dziecka są załatwione, to znaczy on jest akceptowany, czuje się dobrze w jakimś środowisku, ma wpływ, jego wolność jest szanowana. To jest właśnie definicja szkół wolnościowych. Szanowanie wolności i autonomii dziecka. A to jest rzadkie w edukacji.
To jest dobry moment, żeby zadać Ci pytanie, co według Ciebie oznacza tak zwane szczęśliwe dziecko?
Szczęśliwe dziecko. To jest, ja mam taką tezę, że... Tezę czy teorię. W każdym razie ja uważam, że dzieci są z natury szczęśliwe. Wiesz, bo jakby dzieci, jeśli one nie są jakby ciśnięte, nie są bardzo kontrolowane, nie mają zaburzonej właśnie tej autonomii, to one się świetnie bawią i one uczą się w miarę naturalnie, prawda? I ja widzę dzieciaki, prawda, które wyszły z systemu, były przez chwilę w systemie i one po przejściu takiego detoksu, że jak to? To tutaj mówią mi, że ja nie muszę? Że ja nie muszę zaliczać, nie muszę mieć ocen i tak dalej. I mają taki moment, to wszystko wolno. No nie, po tym detoksie widzą, dorośli mnie akceptują, jest w porządku, prawda? Szanują moją wolność po prostu. I kurczę, to jest szczęście takiego dziecka, prawda? Że ono się czuje ważne i czuje się szanowane. No i to jest straszne, ale jak człowiek. Tak, normalnie.
Buduje poczucie własnej wartości też na pewno bardzo.
Tak.
Dobrze. Zadam Ci też pytanie na temat samej edukacji. I czy w ramach zajęć prowadzicie jakąś edukację finansową też w takich szkołach?
Mhm. Tak, generalnie to jeszcze dużo rzeczy jest w planach, prawda? Bo my tak naprawdę będziemy startować z niektórymi grupami od września. W tym momencie głównie pracujemy jakby tak prototypowo z kilkoma osobami starszymi, z takimi chłopakami w wieku 5-6 klasy. No to jest tak, że mamy nauczycieli, którzy w ogóle jeśli chodzi o zajęcia u nas, to one są, jak to się mówi, multidyscyplinarne. Prawda? To jest tak, że jeśli robimy jakiś projekt, czy robimy jakąś rzecz, to nie jest tak, że jest polski, matematyka, historia, tylko na przykład jest jeden projekt, na przykład, nie wiem, budujemy, w tym momencie fantazjuję, budujemy makietę bitwy czołgów gdzieś tam, prawda? I tam jest historia, tam jest technika, prawda, bo coś tam dłubiemy.
Geografia.
Geografia, prawda? To jest, tam jest bardzo dużo różnych rzeczy. Też ostatnio na przykład sobie graliśmy w jakąś taką właśnie grę planszową, XVIII wiek. No i się nauczyli bardzo dobrze geografii Europy, zupełnie jakby przy okazji trochę. Ale bo ten brak podziału na przedmioty powoduje, że ta edukacja finansowa na przykład jest w ekonomii tej gry, prawda? Budujesz, liczysz kasę, inwestujesz, liczysz, kombinujesz i to idzie trochę obok. No potem, jak już masz coraz starsze dzieci, to możesz im, że tak powiem, wykładać finansowego ninja, prawda, czy tego typu rzeczy. No to się dzieje po prostu etapami jakoś, oni są bardziej świadomi, to wtedy można robić takie bardziej już zajęcia, które im adresują jakiś konkretny temat.
A jakie według ciebie kompetencje będą takie najważniejsze do rozwijania wśród dzieci za 10 lat, powiedzmy 20 lat? Mhm. Które się przydadzą za 10-20 lat, może tak? Mhm.
To jest tak. W tym momencie to jest ciekawe, bo w ogóle jak właśnie rozmawialiśmy ostatnio o już takim poziomie licealnym, to tam były takie właśnie bardziej kierunki, czy chcesz być specjalistą, czy chcesz być freelancerem, czy chcesz budować własną firmę, prawda? To były takie kompetencje, okej, już zdobyłeś pasję na poprzednich etapach edukacji, bo tam przede wszystkim uczymy pasji, prawda? W sensie takim to nie jest ważne, czy ty nauczysz się dobrze biologii, będziesz znał te wszystkie rzeczy i tak dalej, czy geografii, tylko czy ciebie to jara, prawda? Czy to jest twoja pasja? I potem uczenie tego, jak tą pasję przekuwać na działanie jakieś konkretne. No dobra, bo będę za chwilę dorosły i teraz no, mogę być specjalistą, prawda, w jakiejś firmie, bo niekoniecznie każdy chce być no, tak jakby tutaj ludźmi, którzy grają totalnie na własną kartę, prawda? A może chcesz być człowiekiem, który jest wolnym strzelcem i łapie zlecenia, w porządku. I przekuwanie jakby tych pasji, tego, czym się zachwycali właśnie jako dzieci, prawda, w jakąś już konkretną działalność i to, że ty możesz nauczyć się uczyć, prawda, czyli jeśli w pewnym momencie stwierdzisz, okej, świat się zmienił, trzeba coś innego zrobić, to mam tę umiejętność, którą wyniosłem ze szkoły alternatywnej, że potrafię samodzielnie nauczyć się czegoś nowego, zrozumieć inne rzeczy i to jest szalenie ważna kompetencja, jakby taka kompetencja uczenia i adaptacji i takiego otwartej głowy, no w ogóle nowe rzeczy, prawda? To jest moim zdaniem coś bardzo kluczowego, co bardzo omija taka klasyczna edukacja, bo na przykład uczy, no wiem, ja jestem na przykład po filozofii, prawda? Fajnie, to jest super, prawda? Tylko, że ja bym wolał, żeby gdzieś mnie ktoś na jakimś etapie nauczył w ogóle uczyć się, prawda? Uczyć się wszystkiego, czego ja będę chciał i nie tylko do poziomu, okej, jestem w szkole, tylko jakby przez całe życie.
Andrzej, dobrze, zbliżamy się do końca. Na koniec takie bardziej formalne pytanie dotyczące tego, jak zapisać dziecko do takiej szkoły, jak podjąć tę decyzję, to jak to wygląda formalnie, po prostu dzwonisz do szkoły, zabierasz papiery z formalnej szkoły, przenosisz, to już jest wszystko załatwione? Jak to jest?
To jest tak, jeśli chce się w ogóle dostać do edukacji domowej, prawda, to trzeba jakby w ogóle jakby złożyć, jakby no, poinformować swoją szkołę przede wszystkim i zapisać się do jakiejś szkoły, która dobrze wspiera edukację domową, dlatego że nie wszystkie szkoły chcą to robić, albo nie wszystkie szkoły dobrze to robią. I no, przychodzi do takiej szkoły, prawda? Najlepiej tam się dogadać właśnie, jakie mają warunki, prawda? W jaki sposób spełniają obowiązek egzaminów.
Gdzie się zdaje te egzaminy, w której szkole, tak?
Bo tak,
to się zdaje w formalnej szkole już.
Tak. W formalnej szkole i można tą szkołę wybrać. Po nowelizacji przepisów można wybrać szkołę tylko ze swojego województwa, jakby ze swojego jakby zasięgu mieszkania. Na szczęście my jesteśmy w dosyć komfortowej sytuacji tutaj w Warszawie. Mamy dosyć sporo szkół, które to obsługują. I to jest nasze szczęście, bo jest dużo do wyborów różnych opcji, prawda? I zapisuje się do takiej szkoły, do edukacji domowej, oni to obsługują i jeszcze potrzebna jest opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, też ze swojego regionu i już w tym momencie tylko państwowej. To jest w ogóle strasznie ciekawe, ale no w większości te poradnie są nastawione dosyć pozytywnie, prawda? I jakby jeśli nie ma żadnych przeciwwskazań dla takiego dziecka, to no to jakby dostaje się opinię, idzie z tą opinią do szkoły. Dziecko jest przenoszone do edukacji domowej.
Super, Andrzej, bardzo Ci dziękuję za przedstawienie tych informacji, a moi drodzy słuchacze, jeżeli macie jakieś pytania, w profilu Po ludzku o pieniądzach na Facebooku będzie post z tym odcinkiem i w komentarzach możecie te pytania zadawać. Andrzej, mam nadzieję, będzie udzielał odpowiedzi.
Okej.
Serdecznie dziękuję za wystąpienie.
A dziękuję.
Właśnie wysłuchaliście podcastu Po ludzku o pieniądzach. Mam nadzieję, że Wam się podobała rozmowa. Jeżeli Wam się podobała, poświęćcie swój czas, proszę, by pozostawić swoją recenzję na iTunes. Jeżeli macie pytania lub propozycje dotyczące kolejnych audycji, piszcie do mnie na fanpage'u Po ludzku o pieniądzach i do usłyszenia w następnym razem.